Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Arkadiusz Kaniak, Komenda Miejska Straży Pożarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A spotykamy się dziś, bo następuje przełączanie numerów alarmowych z 998 już na 112, czyli jakbyśmy chcieli wezwać straż pożarną, to na 112 już musimy dzwonić. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie pożarowym i nie tylko w mieście Zielona Góra. Zacznijmy od tego tematu, no właśnie, przełączania się tych numerów alarmowych. Dlaczego tak robimy? No i jakie to ma dać dla nas wszystkich rezultaty, korzyści? A może to będzie nas prowadzać w błąd? Ta kampania o zmianach trwa już dość długo.
Ta kampania trwa długo, dlatego że dosyć istotny temat. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że nie rezygnujemy z dziewiątek. Te dziewiątki cały czas funkcjonują, a więc w każdej chwili można zadzwonić na 998, 999 czy 997 do policji i ten numer zostanie odebrany, z tym, że te numery zostaną odebrane nie bezpośrednio w służbach, tylko w tak zwanym Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To centrum jest zlokalizowane u nas w Gorzowie Wielkopolskim. Każde województwo ma swoje takie centrum i tam wpadają wszelkiego rodzaju numery alarmowe, a więc wszystkie dziewiątki i 112. I między innymi po to zostało wprowadzony taki projekt, żeby ujednolicić miejsce, do którego wpadają numery telefonu. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często ludzie, którzy potrzebują pomocy, nie do końca są świadomi, na jaki numer muszą zadzwonić. Kiedyś były te dziewiątki, więc bardzo często się mylili straż pożarną z pogotowiem.
Pali się dom, a ja dzwonię na policję, tak?
Dzwoni pan na policję, bo po prostu...
Zapomniałem w szoku.
No, należy pamiętać o tym, że bardzo rzadko z tych numerów korzystamy i oby tak pozostało, abyśmy nigdy nie musieli korzystać. Natomiast do takich sytuacji bardzo często dochodziło. W tym momencie dzwoniąc bez względu na numer dziewiątki czy na numer 112 dodzwonimy się w jedno miejsce i tutaj chciałbym zaznaczyć, że dzwoniąc na 998 nie odbierze strażak, tylko usłyszymy w słuchawce dyspozytor i numer dyspozytora, dyspozytor 112. Proszę się w tym momencie nie rozłączać, jest to prawidłowe. Tam dyspozytor przyjmie od nas zgłoszenie, zarejestruje w systemie cyfrowym, automatycznie ta informacja trafi do poszczególnych służb.
No i to chyba ma znaczenie wtedy, gdy zdarza się wypadek, w którym potrzebne są trzy służby naraz. Na przykład, nie wiem, wypadek drogowy, gdzie zaczyna się właśnie coś palić albo coś wycieknie. Z drugiej strony trzeba trochę ruchem pokierować, a z trzeciej strony są ranni, których trzeba zabrać. No i teraz na który numer mam dzwonić w pierwszej kolejności? To był dylemat.
No właśnie. Dokładnie tak było. Był wypadek samochodowy, samochód się palił, w środku były osoby, które potrzebowały pomocy medycznej, a jeszcze trzeba było zabezpieczyć teren, bo było to na autostradzie, więc to faktycznie dylemat istniał i to dylemat spory. Do jakiej służby w pierwszej kolejności zadzwonić? Teraz bez względu na to, jaki numer wybierzemy, odbierze dyspozytor i to on zadecyduje, jakie siły i środki są potrzebne i tutaj zrobi to automatycznie do wszystkich służb, dokładnie w tym samym momencie taka informacja trafi.
Usprawnia to wam działanie? Już ten numer 112 od wielu lat działa w Polsce. Teraz pytanie, czy dla służb to jest wygoda, czy wolaliście te bezpośrednie zgłoszenia, że straż już od razu wiedziała, że to o nich przede wszystkim chodzi?
Ostatni numer 998 odebraliśmy w ubiegły piątek o godzinie 10:40. No i tutaj możemy zauważyć znaczący spadek połączeń w naszym przypadku. O ile połączenia na numer alarmowy i związane z potrzebą pomocy jak najbardziej były słuszne, natomiast dużo telefonów otrzymywaliśmy fałszywych. Czy to były fałszywe alarmy? W większości przypadków w dobrej wierze, ale były to również pomyłki, o których tutaj rozmawialiśmy. To niepotrzebnie podnosiło gotowość bojową strażaków. Często byliśmy, nie wiedząc dokładnie, co się dzieje, wysyłani. W tej chwili dyspozytor może taką informację zweryfikować i ona już do nas nie wpada, więc z naszej perspektywy na pewno jest spokojniej.
A z perspektywy mieszkańca, czy szybkość reakcji się nie zmieni? zmieni?
Nie powinna się zmienić szybkość reakcji. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że były takie obawy, że jeżeli zadzwonimy na 112, to później będziemy musieli po przełączeniu z powrotem powtarzać. I faktycznie w przypadku numeru 112 kiedyś tak było. Natomiast jeżeli jest to wszystko już zintegrowane, to nie będziemy powtarzać po raz drugi bezpośrednio tej informacji u strażaka, policjanta czy na pogotowie, dlatego że zrobi to za nas dyspozytor. My dostaniemy formatkę. Oczywiście nie znaczy to, że nie mamy możliwości dodzwonienia się do strażaka, rozmowy ze strażakiem. Jeżeli dyspozytor 112 uzna za słuszne połączenie, przełączenie do strażaka, tak, takie coś nastąpi. Oczywiście też mamy możliwość odsłuchania rozmowy, ewentualnie odzwonienia do osoby poszkodowanej.
No właśnie, bo tutaj takie informacje czy sytuacje się pojawiały, gdy na przykład, nie wiem, zanim dojedzie straż czy karetka, czy policja, to już może sytuacja wymknąć się pod kontroli. Ktoś się dławi, dusi, trzeba mu podzielić instrukcji przez telefon. Takie sytuacje także miały miejsce.
Takie sytuacje miały miejsce, natomiast dyspozytorzy numeru 112 są przygotowani na wszelkiego rodzaju zdarzenia. Przed przejęciem numeru 998 był prowadzony cykl szkoleń dla dyspozytorów przez nas, przez Straż Pożarną. Oni są świetnie przygotowani, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, w każdej chwili mogą przełączyć również do stanowiska kierowania Straży Pożarnej i tam bezpośrednio strażak już będzie rozmawiał z osobą, która wzywa pomoc.
Bezpieczeństwo w mieście, Zielona Góra, dziś na tapecie. Myślę, że możemy sobie trochę porozmawiać. Przymrozki poranne ja już dzisiaj odczułem, a to myślę, że i wielu Zielonogórzan także, chłód im doskwiera. No i dogrzewamy się różnymi sposobami, a strażacy zawsze apelują, żeby w tym czasie sprawdzać, co należy sprawdzić przed rozpoczęciem tego ogrzania. Jesteśmy już w trakcie, ale część z nas może jeszcze mieć takie urządzenia niesprawdzone. Co warto by było przejrzeć w swoim domu?
Jest to idealny miesiąc na to, żeby zrobić przegląd instalacji grzewczej. I tutaj zawsze powtarzam, nie tylko mówimy o czystych kominach, o sprawdzeniu, czy mamy drożny komin, ale w ogóle całej instalacji, a więc sprawdzenie pieca, rur, bo czasami może dojść również do zalania, jeżeli odpalana jest taka instalacja grzewcza, więc tego typu elementy należy zawsze przejrzeć szybciej. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, komin. Sprawdzenie komina. Komin powinien być sprawdzany przez kominiarza, czyszczony przez kominiarza. Mamy obowiązek czyszczenia komina przynajmniej raz w roku, szczególnie jeżeli ktoś ma piec na tak zwane paliwo stałe, czyli jest to albo drewno, albo węgiel, albo miał. W tego typu przypadkach jest to bezwzględnie, należy bezwzględnie taki przegląd zrobić.
To jedno, ale można też zabezpieczyć się na wypadek, gdyby spotkał nas niewidzialny, nie wiem jak go nazwać, ale zabójca chyba tak się go nazywa.
Zdecydowanie niewidzialny zabójca. Mówimy tutaj o tlenku węgla, czyli tak zwanym czadzie. Bo generalnie mówimy o dwóch zagrożeniach, które mogą wystąpić w przypadku błędnie działającej instalacji grzewczej. A więc mówimy bezpośrednio o pożarze, który wynika z zapalonej sadzy w kominie. Ten pożar może bardzo szybko się przedostać do domu, na poddasze, później zejść na cały budynek, ale również mówimy o tym tak zwanym czadzie, niezwykle groźnym. Cały czas zawsze mówimy o tym, przypominamy, że czad jest niewidzialny, nie możemy go w żaden sposób wyczuć, ale za to możemy zaopatrzyć się za kilkadziesiąt złotych w czujkę tlenku węgla. Taka czujka nas poinformuje w przypadku wydobywania się gazu i to też zauważamy, coraz więcej mamy zgłoszeń, jeżeli chodzi o zadziałanie takiej czujki. A więc z jednej strony źle, że do takich sytuacji dochodzi, z drugiej strony bardzo dobrze, bo widzimy, że nie boimy się zainwestować kilkudziesięciu złotych. Mamy tę świadomość, że to faktycznie ratuje życie.
A zdarza się tak, że bo te czujki nie są pewnie zintegrowane z systemem ratownictwa, więc trzeba najpierw czujka sygnalizuje, potem ktoś dzwoni, potem strażak się pojawia i jak sprawdzacie, to zdarzają się takie sytuacje, że ta czujka jest zbyt wyczulona, czy jednak to był uzasadniony, no bo jak to wykryć, że jest ten czad, skąd on się ulatnia, skąd on się...
W momencie, kiedy my przyjeżdżamy, zawsze mamy odpowiedni sprzęt do tego, odpowiednio skalibrowane mierniki, bardzo czułe, które są w stanie wykryć nawet śladowe ilości gazu. Natomiast musimy założyć, że wszelkie czujki dostępne na naszym rynku działają prawidłowo. Oczywiście tutaj należy też rozgraniczyć zadziałanie czujki w momencie wykrycia tlenku węgla od zadziałania czujki ona wtedy zupełnie inaczej piszczy w momencie, kiedy kończy nam się bateria, bo tutaj często też do takiej sytuacji dochodzi, że komuś kończyła się bateria, wezwał nas, bo czujka piszczała, ona, tak jak powiedziałem, zupełnie inaczej działa, więc warto zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi wcześniej przed jej użyciem.
Oby to dla nas było wszystko bezpieczne. Zapytam pana w takim razie o, skoro rozmawiamy sobie o bezpieczeństwie, to też chciałem dopytać o kondycję strażaków w mieście, bo od tego, jak jest wyposażona straż, od tego, czy ma zasoby kadrowe, czy są potrzeby jakieś w tej materii, a może ktoś chciałby zostać strażakiem, więc gdzie ma się zgłosić, zależy też i nasze bezpieczeństwo. Jak to wygląda obecnie na dzień dzisiejszy w mieście Zielona Góra?
Mówimy o kondycji fizycznej strażaków, czy o kondycji całej służby?
Całej służby, tak. Bo kondycja tutaj fizyczna, rozumiem, że panowie o to dbają.
Dbamy o to, można nawet zauważyć na naszym profilu ostatnio informacje. Mamy dwóch mistrzów, mistrza Polski, mistrza Europy, a więc strażacy jak najbardziej, jeżeli chodzi o tą kondycję fizyczną, są sprawni.
Mistrzostwo w jakiej dyscyplinie?
Mistrzostwo w karate i w kickboxingu. Natomiast tych mistrzów mamy troszeczkę więcej, a więc to świadczy o tym, że strażacy są naprawdę bardzo dobrze fizycznie wyszkoleni, ale jeżeli mówimy tutaj o kondycji komendy i usprzętowieniu, bo myślę, że to nas najbardziej interesuje i to jest najbardziej istotne. Absolutnie nie mamy się czym wstydzić, jeżeli chodzi o poziom światowy. Sprzęt mamy najwyższej jakości, zawsze najnowszy, to działa sprawnie. Obyśmy jak najmniej go wykorzystywali.
A czy potrzeby kadrowe są w Straży Pożarnej? Czy poszukujecie tych, którzy chcieliby dołączyć? Czy są nabory prowadzone?
U nas, jeżeli jest nabór, to nie mamy problemów z pozyskaniem ludzi do pracy w naszej służbie. Natomiast na chwilę obecną, ze względów kadrowych, ograniczeń kadrowych, takich naborów nie robimy, nie ma takiej potrzeby, natomiast w momencie, kiedy zawsze taka informacja się pojawia, jest ona publikowana, czy to na naszej stronie, na Facebooku, i zawsze zachęcam, bo często dostajemy takie pytania właśnie, kiedy będzie nabór. Mniej więcej to jest końcówka, przełom roku, w tym czasie można się spodziewać ewentualnych przyjęć do służby.
Chyba nie ma co dziwić, choć służba trudna i często wymagająca nawet ryzyka swojego zdrowia czy życia, to z drugiej strony cieszy się strażak jednym z największych zaufaniem społecznym.
To prawda, w rankingach gdzieś tam zawsze jesteśmy dosyć wysoko, bardzo dobrze oceniani. Oczywiście nas to cieszy, bardzo nas to cieszy. Natomiast no, jeżeli chodzi o poziom, nie schodzimy z tego poziomu, cały czas utrzymujemy go na najwyższym poziomie. Pamiętajmy o tym, że tutaj mówimy o zdrowiu i życiu mieszkańców.
Prewencja z jednej strony, z drugiej strony reagowanie, z trzeciej strony edukacja. Edukacja młodego pokolenia. Pamiętamy, gdy otwierano te miejsca, w których można szkolić młodych, czy całe wręcz klasy, nawet ognik, tak? Te miejsca, w których młodzi ludzie mogą się dowiedzieć, co robić w sytuacji zagrożenia. Pandemia trochę przerwała. Czy wracacie z tymi lekcjami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży?
Pandemia zawiesiła nasze spotkania z młodzieżą na okres niestety ponad roku. Na chwilę obecną wszystko działa sprawnie. Ruszyliśmy z ognikiem ponownie teraz we wrześniu. Momentalnie nasz kalendarz spotkań zapełni się praktycznie do maja, więc wciąż jest ogromne zainteresowanie tego typu zajęciami, a widzimy, że edukacja nie tylko dzieci, ale i mieszkańców jak najbardziej się sprawdza. To możemy zauważyć w naszej pracy, że zdarzają się takie sytuacje, że komuś jest potrzebna pomoc. My przyjeżdżamy i widzimy, że postronni przechodnie już próbują udzielać takiej pomocy, czy w odpowiedni sposób zgłaszane są do nas zdarzenia. To bardzo się poprawiło, to nas bardzo cieszy.
To na koniec, skoro rozmawiamy już o edukacji, o tym wszystkim, co nas może spotkać, gdy zdarzy się niebezpieczeństwo, pożar, wypadek, dzwonimy na numer, nie boimy się dzwonić. jakie czynności powinniśmy wykonać? Czy właśnie zabrać się o tym, o co pan mówi, że zabieramy się za zabezpieczenie miejsca, czy o pomoc, czy najpierw wykonać ten telefon? Jaka procedura powinna nas, przypomnijmy o tym.
Przede wszystkim bez względu na bezpieczeństwo, bo tych niebezpieczeństw przecież jest dużo i są one różne, natomiast zawsze najważniejszy jest ratownik. A więc my, zgłaszając różnego rodzaju zdarzenia, musimy przede wszystkim pamiętać o swoim bezpieczeństwie. No jeżeli ratownik zostanie poszkodowany, to kto udzieli pomocy osobie poszkodowanej? Więc musimy sprawdzić, czy my jesteśmy bezpieczni. W międzyczasie, próbując udzielić pomocy osobie poszkodowanej, jeżeli sami tego nie możemy zrobić, wyznaczmy osobę, która natychmiast równolegle poinformuje służby alarmowe. I tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, dzwoniąc albo na numer 112, albo na numer 998 czy 997.
O co nas tam zapytają? Czy my anonimowo możemy zgłosić tę informację? Czy musimy...
Przede wszystkim musimy powiedzieć, co się dzieje, gdzie się dzieje i mniej więcej ile osób jest poszkodowanych czy zagrożonych. To są takie trzy najbardziej istotne informacje, które zawsze każda służba wypyta. Czasami prosimy o podanie imienia i nazwiska i numeru telefonu. Dlaczego? Dlatego, żeby można później bez problemu do takiej osoby zgłaszającej oddzwonić, bo na przykład straż pożarna dojeżdża na miejsce, ale ze względu na lokalizację nie jest to jasne. Często prosimy o to, żeby wyjść na ulicę, żeby ewentualnie strażaków pokierować dalej.
I oby takich sytuacji się pojawiało jak najmniej, ale państwo rozumiem 24 godziny na dobę takie zgłoszenia przyjmujecie.
24 godziny na dobę, 365 dni w roku, cały czas działamy.
Świątek, piątek, niedziela. No to dobrze wiedzieć, że ktoś czuwa nad naszym bezpieczeństwem cały czas. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i państwa gościem był Arkadiusz Kaniak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dodam, oficer prasowy oczywiście.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.